Tak, bracia i siostry, kontynuujemy nasze rozważanie. Jeszcze mamy dwa spotkania na ten temat, a później już wracamy do tematu, jakim jest list apostoła Pawła do Efezjan. A tak jak już było wspomniane i jak już wiecie, naszym tematem jest chwała, jest uwielbianie, jest gloria, jest to wszystko, co moglibyśmy nazwać uwielbianiem, na uwielbianiem Boga. I ostatnio zapowiedziałem, że będziemy mówić dzisiaj o innych formach uwielbiania Boga. Bo to, o czym do tej pory sobie powiedzieliśmy, to kojarzyło nam się, sprowadzało się do wypowiadania naszymi ustami chwały i uwielbienia, a więc dziękowania Bogu, czy to w społecznej modlitwie, czy to w pojedynczych modlitwach. To, co do tej pory mówiliśmy, dotyczyło także w jakimś sensie śpiewu, a więc naszego śpiewania, a także grania Mu na chwałę. I być może czasem się nam wydawać, że to są wszystkie formy, którymi możemy uwielbić Boga. Że do tego się w zasadzie sprowadza uwielbianie Boga. Że nie ma już innych przez Biblię sugerowanych form uwielbiania Boga. Chciałbym powiedzieć, że są także inne. Są także inne formy uwielbiania Boga. I rozpoczynając to, jestem świadomy, że może to stanowić pewien problem dla niektórych, że te inne formy, które gdzieniegdzie już się przyjęły, także większość z nich się przyjęła i w naszym zborze, może generalnie się przyjęła w naszym zborze, co nie oznacza, że każda osoba zgadza się z taką formą, jaką praktykują inni, stojący z lewej albo z prawej, z przodu albo z innej strony. Czasem nie wszyscy akceptują to, co inni robią na sali jako wyraz uwielbienia Boga. I jestem świadomy, że to, co dzisiaj będę mówił, może powodować pewne iskrzenie. To znaczy, nie wszyscy się muszą, albo nie wszyscy się będą z tym, co będę mówił, zgadzać. Dlatego, że po prostu no, jest ich postawa jest inna niż ta, o której dzisiaj będę mówił. Ale chciałbym na samym wstępie jeszcze zaznaczyć, że praktycznie rzecz biorąc, to chyba nie ma. Ja przynajmniej jestem co do tego przekonany, że nie ma takiej formy uwielbiania Boga, która nie powodowałaby iskrzenia, skoro już tak raz powiedziałem. Nie ma takiej formy. Każda forma uwielbiania Boga, chwalenia Boga powoduje swego rodzaju napięcia. No weźmy na przykład słowne uwielbianie Boga. A więc to, o czym często mówimy, uwielbianie Boga, które płynie z naszych serc w formie słownej, w formie wyrażania wdzięczności Bogu za to, co On dla nas uczynił. Czy myślicie, że w tej dziedzinie nie ma napięć? Owszem, są. Już ostatnio wspomniałem, że niektórzy twierdzą, że uwielbiać Boga można li tylko w głębokiej ciszy, w głębokim zadumaniu się nad Jego wielkością i Jego majestatem. I że to jest forma uwielbiania Boga. Inni z kolei dowodzą, że nie. Cisza niekoniecznie jest formą uwielbiania Boga, że uwielbianie Boga to podniesiony głos, to alleluja! Rodzą się napięcia? No czemu się drzesz, mówią ci z ciszy. No a czemu jesteś taki martwy, jak słup soli i ani razu nie powiesz aleluja? Rodzą się napięcia? Oczywiście, że się rodzą. Więc zdawałoby się, że tak prosta, tak oczywista forma, a zauważcie, nie przez wszystkich jest jednakowo rozumiana. Inna forma zdawałoby się tak powszechna, znana, śpiew. Jedni uważają, że powinien to być śpiew ala w stylu gregoriańskim. A na czym polega śpiew w stylu gregoriańskim, to chyba wiecie. A więc śpiew, powiedzmy, churalny i to może tylko męski. Taki gdzieś z jakiegoś średniowiecznego zakonu, w średniowiecznym zakonie męskim wzorowany. A więc śpiew churalny i to byłoby jeszcze najlepiej, gdyby z jakiegoś kościelnego kancjonału. Zależy od kościoła. W naszym akurat ze śpiewnika pielgrzyma. Inni mówią, chwileczkę, my tych pieśni nie znamy. Myśmy się na refrenach wychowali. Nam nic nie mówią te pieśni ze śpiewników pielgrzyma. A jeszcze inni powiadają, ani ci, bo chóru używają na głosy i to w ten sposób deformują głos naturalny. Są takie grupy, że nie wolno śpiewać basem, altem i tak dalej, bo to jest deformacja głosu. W związku z tym chór, jeśli ma śpiew, nie uznaje się śpiewu chóru na przykład. A już o śpiewie zespołu, o perkusji, no to już w ogóle mowy nie ma. Dla nich to tylko śpiew całego zboru. A więc zdawałoby się, że tak oczywista forma, jaką jest uwielbianie Boga poprzez śpiew, czy nie budzi iskrzenia, nie budzi napięć? Budzi napięcia. Oczywiście, że budzi. Do dzisiaj jeszcze w niektórych zborach mają miejsce tarcia między wyświetlaniem a śpiewnikiem. Takim czy innym. Nie wymieniam teraz żadnego z nazwy. To nie są pieśni, powiadają. A inni mówią, a to też nie są pieśni. I następują spięcia. I problem. A muzyka? No zdawałoby się, że tu nie powinno być żadnego problemu. Okazuje się, że jest ich tych problemów jeszcze więcej. Niektórzy w ogóle nie akceptują muzyki. Powiadają instrumenty na śmietnik. Nie wolno instrumentów. Nowy Testament nie mówi na temat grania na instrumentach, tylko mówi grajcie w sercach swoich. A zatem po co instrumenty? Grajmy w sercach, nie na instrumentach. Dla tych ludzi psalmy kończą się na 149 psalmie. 150 psalmu tam nie ma. Bo psalm 150 mówi, że grać trzeba Panu na wszystkich instrumentach, na różnorakich instrumentach. Ale nawet, jeśli akceptujemy granie na instrumentach, to znowu tu powstają także różnorodne opinie. Są jakieś części takiego czy innego kościoła, takiej czy innej społeczności, które uważają, że muzyka musi być powolna, wyciszona, spokojna. Tak uważają. Inni uważają, że muzyka musi być dynamiczna, głośna, spontaniczna, o czym mówiłem poprzednim razem. No i także w tak oczywistej kwestii rodzą się problemy. I teraz chciałbym, żebyście się wstawili w rolę liderów. Co oni mają zrobić? Proszę? Nie jest to proste. Oczywiście można powiedzieć tylko tak, a reszta sobie pójdzie ze zboru. Albo tak, a resztę swoją postawą lider może wypędzić ze zboru. Nie da się tak, bracie, prosto jednym zdaniem albo jednym nakazem doprowadzić do pogodzenia. Rola lidera sprowadza się do tego, żeby potrafić zaspokoić potrzeby jednych i drugich. Bo są różne gusta. I z powodu tego ja nie mogę usuwać brata albo siostry ze zboru, ponieważ ona ma inne zrozumienie. A więc liderzy w tym względzie mają pewne problemy. Są problemy. Ja znam zbory, które się podzieliły, dlatego że obstawano przy tylko spokojnej muzyce. Wypędzono młodzież, wypędzono młodych ludzi ze zboru, bo chciano tylko tak. Albo w innych miejscach z kolei wypędzono starszych ze zboru, bo chciano tylko tak. A zbór, pełny zbór, to jest zbór składający się i z jednych, i z drugich. A zatem nie jest to takie łatwe, jakby się na pozór wydawało. Obstawanie przy jednej stronie medalu dowodzi braku tolerancji, akceptacji innego człowieka, zapatrywania innego człowieka. Powiedziałbym, nie jest to przykrywane podstawową cechą chrześcijanina, jaką jest miłość. A więc nie ma takiej formy, która by nie budziła napięć, nie budziłaby iskrzenia w zborze. Skoro te oczywiste, proste formy, ja się nie opowiedziałem ani za jedną, ani za drugą stroną, więc nie możecie powiedzieć, że ja stoję po tej albo po tej stronie. Ja jestem zwolennikiem, aby każdy czuł się w zborze dobrze. Tylko jak to zrobić? To jest czasem problem. Dla liderów to jest czasem problem. Skoro te, zdawałoby się, tak oczywiste formy uwielbiania Boga budzą napięcia, to obawiam się, że te, o których teraz będę mówił, mogą to zrobić jeszcze bardziej. Niemniej jednak musimy i ten temat poruszyć. Tą gdzieniegdzie kontrowersyjną formą uwielbiania Boga nie przez wszystkich, i mają prawo do tego, nie przez wszystkich akceptowano, jest klaskanie w dłonie. Może dzisiaj, może w zborze Filadelfia nie ma aż takiego problemu. Może dzisiaj w zborze Filadelfia nie ma takiego problemu. Ale są zbory, gdzie klaśnięcie w dłonie no, powoduje zamieszanie, powoduje problem, powoduje napięcie. W związku z tym trzeba by też ten temat jakoś rozważyć w świetle i życia, inaczej mówiąc, i logiki, i Biblii. I w taki sposób. Trzeba by było jakoś ten temat rozważyć. Jeśli chodzi o życie, o codzienność, o logikę, to zwróciliście chyba uwagę, że w każdym prawie przypadku, żeby oddać komuś, jakiemuś człowiekowi honor, przywitać kogoś, najczęściej robi się to poprzez oklaski. I kiedy w zborze rozbrzmiewają oklaski, to co niektórzy ludzie zaraz powiadają, o świat, świecka forma, bo w świecie to robią. Ale w moim przekonaniu sprawa wygląda inaczej. To wróg, szatan przejmuje pewne formy praktykowane w kościele, czynione w kościele, po to, żeby jemu była oddawana chwała. Albo osobom, dostojnikom przez niego podstawionym. Ale oryginalnie to po raz pierwszy Biblia mówi o klaskaniu w ręce na chwałę Boga. A wróg podchwycił to. I w momencie, gdy wróg to podchwycił i w taki czy inny sposób jego sługom albo jemu samemu jest oddawana chwała, chrześcijanie traktują to jako świeckość. Jako świeckość. Spójrzmy do Bożego Słowa. Spójrzmy do Bożego Słowa. Psalm 47, wiersz 2. Psalm 47, wiersz 2. W psalmie 47, wierszu 2 czytamy tak. Przewodnikowi chóru psalm synów Koracha. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie. Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Wszystkie narody, nie wyłączając Polaków, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem donośnym. To jest życzenie. Takie jest oczekiwanie Boga zapowiedziane przez psalmistę Koracha. I pamiętam, kiedyś na ten temat usługiwałem w jednym zborze i podszedł do mnie po nabożeństwie pewien starszy brat, nieprzyzwyczajony do tej formy uwielbiania Boga poprzez oklaski, poprzez klaskanie. I powiada: bracie, przecież to jest zapisane w Biblii tylko raz. Nie ma rzeczywiście w żadnym innym miejscu takiego samego wezwania: klaskajcie w dłonie wszystkie narody, z wyjątkiem 47 psalmu, wiersz 2. I muszę powiedzieć, że w pewnym momencie wybił mnie z tropu. Tylko raz. I gdy się tak zastanawiałem nad tym, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że jest zapisane tylko raz, czy też możemy przejść nad tym do porządku dziennego. I kiedy się tak nad tym zastanawiałem, Duch Święty zadał mi także pytanie: a ile razy jest w Biblii napisane o nowonarodzeniu? Ile? Raz. Czy ktoś ma prawo trzeci rozdział Ewangelii Jana lekceważyć, dlatego że jest tylko raz napisane: musicie się na nowo narodzić? Dziesiątki, setki kazań, tysiące kazań na ten temat było i jest wygłaszanych i nikt tego nie kwestionuje, że raz tylko Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić. Jest tak napisane i nikt tego przecież nie kwestionuje. Skoro jest w Biblii tylko raz napisane, nie mamy prawa tego kwestionować. Nie mamy prawa tego wymazywać z Biblii. Nie mamy prawa tego usuwać z Biblii, nie zauważać tego w Biblii. Nie mamy prawa, bo wtedy głosimy niepełną Biblię, okrojoną Biblię. Bo gdybyśmy tak chcieli według naszego widzimisię to usuwać, a tamto zachowywać, to być może doszłoby do tego, jak swego czasu już mówiłem, jak to pewna siostra, starsza siostra słuchała swojego pastora. A słuchając go, słuchając jego wypowiedzi, które były mniej więcej takie: nie zwracajcie uwagi na pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, bo to są księgi historyczne. One nas nie dotyczą. One dotyczą Izraela, ale nas one nie dotyczą. A potem: nie zwracajcie uwagi na proroctwa Starego Testamentu, ponieważ pisali je ludzie nie za bardzo psychicznie zrównoważeni. Podobnie Apokalipsy to w ogóle pisał jakiś człowiek mający schizofrenię. I ona za każdym razem, gdy słyszała swojego pastora, który tak właśnie nauczał, radził, żeby to historyczne, więc tym się nie przejmować, to przez ludzi fanatycznych napisane, więc tego też nie akceptować. Za każdym razem wyrywała te miejsca, te rozdziały, czy też te księgi z Biblii. I po chyba jakimś czasie, po dłuższym czasie pozostały jej tylko czarne obwoluty. I przychodzi jednego dnia do pastora i mówi: pastorze, to jest twoja Biblia. To jest moja Biblia? Przecież tu nie ma żadnej księgi. A po co ci one, skoro ty i tak w żadną z nich nie wierzysz? Więc tak postępować nie można. Całe Pismo Święte powiada, Nowy Testament jest przez Boga natchnione. I także w ramach tego całego natchnienia znajduje się i ten wiersz. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem donośnym. Inny zarzut, jaki spotyka się w związku z tym wierszem, polega na tym, iż mówi się, to jest Stary Testament. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma napisane, że mamy klaskać w ręce. Ale jeśli ktoś taki zarzut czyni pod adresem tego wiersza, odpowiadam, ale też nigdzie nie jest napisane, że nie wolno tego uczynić. Gdyby rzeczywiście tak miało być, że to się Bogu nie podoba, albo że Bóg zmienił tę formę uwielbiania Boga, to z całą pewnością znalazłaby się wzmianka w Nowym Testamencie, nie czyńcie tego. Tak jak jest wzmianka, nie obrzezujcie się i tak dalej, i tak dalej. To, co z Starego Testamentu zostało usunięte, jest to skorygowane, albo nie usunięte, co zostało skorygowane, jest to wyraźnie napisane. A jeśli jest to napisane, nie jest to stwierdzone, nie jest to podważone, to my naszym jakąś tam niechęcią do tej formy uwielbiania nie możemy jej dyskwalifikować. Bądźmy posłuszni Bożemu Słowu. Powiadam jeszcze raz, byle kogo na tej ziemi wita się oklaskami. Byle jakiego, jak powiedziałem ostatnio, wyjca na estradzie wita się oklaskami. Natomiast ludzie się obrażają, jeśli króla królów, pana panów, kogoś większego niż królowie ziemscy, niż najwięksi artyści na ziemi, Boży lud wita oklaskami. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, w tej formie uwielbiania Boga, choć jak powiedziałem, niektórzy w tej formie uwielbiania Boga widzą coś świeckiego, coś cielesnego. Tego problemu w tym nie widzę. Dziwne, bo tak jak mówię, czasem ludzie dopatrują się w słowie, dopatrują się w formach uwielbiania tego, o czym Biblia nie mówi. Idźmy dalej. Kolejny temat związany z uwielbianiem Boga. Kolejną kontrowersyjną formą uwielbiania Boga jest podnoszenie rąk. Czasem zauważam, jak ludzie reagują, gdy inni podnoszą ręce. I czy rzeczywiście gdzieś w Biblii jest mowa o tym, że powinniśmy podnosić ręce, aby w ten sposób oddawać Bogu chwałę? Psalm 134, wiersz drugi. Psalm 134, wiersz drugi. Czytamy tak. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana. A więc podnoszenie rąk jest także jakąś formą błogosławienia Pana. Podnoszenie rąk jest także formą uwielbienia Pana. Uwielbiania Pana. Czasem słyszę, gdy mówi się o podnoszeniu rąk jako formie uwielbiania Boga, czasem się słyszy taki oto kontrargument. Ale przecież jest w Nowym Testamencie napisane. Co jest w Nowym Testamencie napisane? Otwórzcie pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 8. Rozdział 2, wiersz 8. Czasem, powiadam, ludzie podnoszą to jako argument przeciwko podnoszeniu rąk jako wyrazie uwielbiania Boga. A tutaj czytamy tak. Chcę tedy. A więc Paweł wyraża tu swoje życzenie. Powiedział źle powiedziałem. Nie swoje życzenie. Wyraża tu wolę Bożą. Wyraża tu wolę Ducha Świętego, autora Pisma Świętego. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. A więc w nawiązaniu do tego wiersza niektórzy powiadają, tak, tak, nie wolno podnosić rąk, ponieważ Boże Słowo mówi, że mamy podnosić ręce, ale jakie? Czyste. A kto z nas może wiedzieć, że ma albo nie ma czyste ręce? Chyba mnie rozumiecie, że nie chodzi tu o zabrudzenie fizycznym zanieczyszczeniem. Że chodzi tu w sposób symboliczny o czyste serce. Aby ci, którzy podnoszą ręce, mieli czyste serca. No, też trudno mi się jest pogodzić z takim stanowiskiem, że nie będę podnosił rąk, bo Pan ode mnie żąda, żeby to były czyste ręce, inaczej mówiąc, z czystego serca. Czyste serce. No bo tak, jeśli ktoś rzeczywiście jest przekonany, że ma nieczyste serce, to rzeczywiście niech nie podnosi rąk. Bo tego rodzaju chwała jest dla Boga obrzydliwością. Ale też nie wolno mu pozostawać w takim stanie i nie podnosić rąk, ponieważ mam nieczyste ręce, w sensie nieczyste serce. Taki człowiek powinien wiedzieć, co zrobić. Co powinien zrobić? Wzywać mocy krwi Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i powoduje, że uzyskujemy czyste serca. A zatem nie można trwać w uporze i mówić, nie podnoszę rąk, ponieważ, albo nie podnoście rąk, ponieważ. Jeśli ktoś ma wewnętrzne zahamowania w podnoszeniu rąk właśnie z tego powodu, to powinien pokutować. To powinien się opamiętać, a potem podnosić ręce i chwalić Boga, bo tego chce nawet apostoł Paweł. Chcę, aby mężczyźni w modlitwach podnosili czyste ręce. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy one są czyste, niech woła do Boga, aby mu przebaczył. A jeśli ma już czyste ręce, to niech je podnosi. A więc taka jest zasada, taka jest droga. Z jakich powodów, albo inaczej, jaki jest sens podnoszenia rąk? Co oznaczają podniesione do góry ręce? Po pierwsze, już powiedziałem, że podniesione do góry ręce są aktem błogosławienia Boga. Podnoście ręce i błogosławcie, czytaliśmy. A więc podniesione ręce są aktem błogosławienia. Podnosimy nasze ręce w stronę nieba, aby w ten sposób błogosławić Boga. Błogosławić Boga, dziękować Bogu, błogosławić Boga. A chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo już to wielokrotnie robiłem, że mamy tyle powodów, aby błogosławić Boga, za ogrom łaski, jakiej doświadczyliśmy z Jego strony. A więc błogosławić Boga za przebaczenie grzechów, błogosławić Boga za uzdrowienie, błogosławić Boga za zapisanie naszych imion w księgach życia, błogosławić Boga za wiele, wiele szczegółów z naszego życia. I podniesione ręce są aktem, dowodem, takim zewnętrznym znakiem, że błogosławimy Boga. Dalej, podniesione ręce są aktem błogosławienia ludzi, dowodem dobrych wobec nich zamiarów. A więc gdy podnosimy ręce, to tak jakbyśmy mówili: dobrze wam, bracia i siostry, życzymy. Tak jak powiada psalmista: ze względu na braci moich będę ci życzył błogosławieństwa. Nasze podniesione do góry ręce są aktem błogosławienia ludzi. Dlatego gdy zapraszamy was do modlitwy, tutaj do przodu mówimy: podnieście ręce i błogosławcie tych, którzy oczekują na wysłuchanie modlitwy, i błogosławcie tych, którzy złożyli karteczki, aby się o nich modlić, bo podniesione ręce są aktem błogosławienia ludzi. A bracia i siostry, my w zasadzie jesteśmy zobligowani do błogosławienia ludzi. Spójrzcie do listu apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 14 wiersz. 12 rozdział, 14 wiersz. Błogosławcie, błogosławcie. A więc nasza postawa, postawa prawdziwego chrześcijanina, to postawa błogosławienia. Błogosławcie. Kogo błogosławcie? Tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. A więc nasze podniesione ku górze ręce są aktem dobrych zamiarów wobec i przyjaciół naszych, i braci naszych, i wrogów naszych, a także aktem błogosławienia Boga. Tę samą myśl porusza apostoł Piotr w trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zdumiewające jest, skoro już mówimy o błogosławieństwie, to połączenie apostoła Piotra. Piotr apostoł powiada, że jeśli my kogoś będziemy błogosławić, do czego zresztą zostaliśmy powołani, jeśli będziemy błogosławić, do czego zostaliśmy powołani, to sami, jak gdyby w odpowiedzi na nasze błogosławienie, odziedziczymy, otrzymamy co? Błogosławieństwo. Czy pamiętacie, co Bóg powiedział o patriarsze Abrahamie? W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, czytamy takie oto Boże, bo taką oto Bożą wypowiedź. Od drugiego wiersza. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I teraz. I będę błogosławił błogosławiącym tobie. I będę błogosławił błogosławiącym tobie. Co Bóg obiecuje ludziom, którzy błogosławić będą Abrahama? Że sami będą błogosławieni. A apostoł Paweł powiada, że my mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama. A zatem należy rozumieć to w ten oto sposób, że ludzie, którzy błogosławili Abrahama, sami otrzymywali błogosławieństwo. I to trwa do dzisiaj. Gdyby tak było, nie byłby antysemityzmu. bo ludzie by błogosławili Abrahama i jego pokolenia. I sami by się stawali błogosławionymi. Naród, który błogosławi, naród ten, o którym mówimy, sam jest błogosławiony. Jeśli ktoś mi nie wierzy, a ma choćby odrobinę negacji, antysemityzmu, niech czyta dokładnie historię Polski. A przekonacie się, że dopóki naród polski był tolerancyjny wobec wybranego narodu, Izraela, prosperował. Zawsze żartuję, żaden naród nie doszedł aż do Placu Czerwonego, jedynie Polacy. Tylko Polacy. Napoleon nie doszedł, Hitler nie doszedł, Polacy doszli. I dlatego Rosjanie teraz mają święto narodowe polegające na tym, że świętują, już wygonili Polaków z Moskwy. Ale fakt pozostaje faktem. Polacy tam doszli. A dlaczego Polska była prosperującym narodem przez tak długie wieki? Dlatego, że to Polska jako pierwsza otworzyła swoje granice dla synów Abrahama. Ale potem się wszystko zaczęło zmieniać. Zaczął się rodzić antysemityzm. No i co się już dalej działo, rozbiory i dalsze kataklizmy, to już jest współczesna historia. A więc błogosławiących Abrahama Bóg błogosławi. Ale Bóg okazuje się, że to rozkłada także nie na inne dziedziny, na inne płaszczyzny. Jeśli my się nawzajem błogosławimy, to sami jednocześnie stajemy się spadkobiercami, dziedziczymy błogosławieństwo. Ach, to jest takie jakieś naturalne. Gdzieś się to we mnie naturalny sposób rodzi, że jeśli kogoś błogosławić mam, to podnoszę moje ręce w geście dobrożyczenia. Czyż nie? A jeśli Boga błogosławimy, to jeszcze wyżej te ręce powinniśmy chyba podnieść. Ku niebu, w tamtą stronę. Panie Boże, błogosławimy Ciebie. A więc ręce, podniesione nasze ręce są aktem błogosławienia Boga. Nie bójmy się więc podnosić naszych rąk, czy to wtedy, gdy się w domu modlimy, czy wtedy, gdy jesteśmy w zgromadzeniu, aby błogosławić naszych braci, błogosławić nasze siostry i błogosławić przede wszystkim Boga. Po trzecie, podniesione ręce są dowodem poddania się. Jeśli my podnosimy nasze ręce, a robimy to szczerze i robimy to szczerze, to to jest akt naszego poddania się. Jak to było na froncie, gdy jakieś armie się poddawały? To co robiły te armie? No, wywieszały białe flagi, to jest po pierwsze, a potem z kryjówek wychodząc podnosiły, ci żołnierze podnosili ręce ku górze na znak, że się poddają, że rezygnują z dalszej walki. Myślę, że w sensie duchowym nasze podniesione ręce także coś oznaczają, także coś mówią. Mówią, że poddajemy się Bogu, że kapitulujemy, rezygnujemy z naszego zapatrywania, rezygnujemy z naszych ambicji, rezygnujemy z naszych racji, a poddajemy się woli Bożej. W sensie duchowym z całą pewnością takie jest znaczenie podniesionych do góry rąk. A do takiego poddania się Bogu przecież zachęca nas apostoł Jakub. 4:7. Czwarty rozdział, siódmy wiersz. Przeto poddajcie się Bogu. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Żeby móc się w pełni przeciwstawić i skutecznie przeciwstawić diabłu, trzeba najpierw poddać się Bogu. A Takim zewnętrznym znakiem naszego wewnętrznego poddania się Bogu są nasze podniesione ręce. I to jest także swego rodzaju symbol naszego poddania się. I po czwarte, jeszcze inny symbol zawarty w podnoszeniu rąk. Podniesione ręce są dowodem odniesionego zwycięstwa. Odniesionego zwycięstwa. Pamiętacie, zresztą to możecie oglądać teraz, bo akurat jest olimpiada. Jeśli kogoś to interesuje, zawodnik, który zwycięża, to przede wszystkim podnosi do góry ręce w triumfalnym geście, że wygrał, że zwyciężył. Że zwyciężył, podnosi ręce ku górze. Nasze podniesione ku górze ręce oznaczają zwycięstwo. Zwycięstwo. A że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na zewnątrz. Piszę wam, młodzieńcy, cytuję już ten wiersz któryś raz, piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złego. Aktem, takim zewnętrznym dowodem, zewnętrznym znakiem odnoszonego zwycięstwa nad diabłem, nad światem są podniesione nasze ku górze ręce. I wreszcie po piąte, nasze podniesione ku górze ręce są także takim zewnętrznym symbolem przed Bogiem, przed aniołami, że jesteśmy na posterunku, że trwamy w modlitwie, że nie opuściliśmy w rezygnacji naszych rąk, że nie opadły nam nasze ręce w formie rezygnacji. I bardzo ładnym przykładem tego jest wydarzenie, które miało miejsce w Massa i Meriba, 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Oto co czytamy. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. I popatrzcie teraz na wiersz 11. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. I powiedziałby ktoś, kto cieleśnie tylko rozsądza Boże Słowo, no jakie jest znaczenie w tym, że ręce były podniesione albo że były opuszczone. Jednakże jakieś znaczenie duchowe miały. Skoro gdy Mojżesz podnosił i trzymał ręce ku górze podniesione, to zwyciężał Izrael, a gdy opuszczał, to zwyciężali Amalekici. I wówczas, gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim, Aaron i Hur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. I tak ręce jego były stale podniesione, aż do zachodu słońca. I chciałoby się powiedzieć, i tak pobił Jozue Amalekitów. To zwycięstwo. Jozuego nie zaistniałoby, gdyby Mojżesz nie miał podniesionych w modlitwie rąk ku górze. Podniesione do góry ręce Mojżesza były wskazaniem, jak gdyby niebu, Bogu. Bóg patrząc na podniesione ręce widział, że Mojżesz trwa w modlitwie. A zatem nasze podniesione ręce to nie jest coś, jakaś ekstrawagancja, jakiś nowy wymysł, coś, jakaś moda. To jest za podnoszeniem rąk kryją się oczywiste prawdy duchowe. Oczywiste prawdy duchowe. A więc to są te powiedzmy sobie dwie inne bardziej kontrowersyjny. Może nie wszędzie akceptowane formy. Oczywiście mnie też nie chodzi o to i nie mam takiego zamiaru, aby na kimkolwiek to wymuszać. Nie każdy robi według własnego sumienia, według własnego zdania, według własnego zrozumienia. Ale upraszam o tolerancję dla tych, którzy tak to rozumieją i tak chcą praktykować. I wreszcie trzecia, także tu i ówdzie kontrowersyjna forma, nie przez wszystkich akceptowana, nie przez wszystkich praktykowana, to śpiew zboru w duchu. To śpiew zboru w duchu. Są zbory, które w ogóle tej formy uwielbiania Boga nie praktykują. Są zbory, między innymi nasz, które tę formę w swoim czasie przyjęły i większa lub mniejsza grupa ludzi tę formę praktykuje. I o śpiewie w duchu mówi, to prawda, tylko Nowy Testament. Tylko Nowy Testament. Dlatego, że języki po raz pierwszy wystąpiły w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie nie było tego rodzaju praktyk, jak modlitwa językami, mówienie językami, a zatem nie było i śpiewu językami. Natomiast w Nowym Testamencie po raz pierwszy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale pojawiają się języki. Nie ma tam mowy o śpiewie językami, ale sugestia co do śpiewu językami pojawia się w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, w wierszu 15. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, wiersz 15. I znowu nie zbija mnie to z tropu, że jest to tylko raz zapisane. Jest to raz zapisane i to mi wystarcza. Bóg się nie musi powtarzać raz po raz. Co jest w wierszu 15 napisane? Cóż wtedy? Będę się modlił duchem. Będę się modlił i rozumem. Macie ten wiersz przed sobą otwarty? Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. A więc nie ulega wątpliwości, że pojawia się tutaj śpiew w duchu, zwany inaczej duchowym śpiewem. Na czym śpiew w duchu polega? No, nie muszę wam tłumaczyć, bo wy w większości to praktykujecie. Na czym polega śpiew w duchu? Śpiew w duchu polega na tym, że to nie my jesteśmy, to znaczy nie nasz rozum jest kompozytorem tworzącym melodię, tworzącym słowa. Jeśli się otwieramy i poddajemy Duchowi Świętemu, to Duch Święty gdzieś z głębin naszej istoty wydobywa melodię, wydobywa słowa, które potem nasz język tylko przetwarza, wypowiada i wtedy śpiewamy językami. Nikt nie dyryguje, Duch Święty jest wówczas dyrygentem. Nikt nie komponuje, Duch Święty jest kompozytorem. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo kocham śpiew językami. Bo śpiew językami w jakiś sposób mnie uwalnia. Moje wnętrze jak gdyby poszerza. Moje wnętrze nastraja do uwielbiania Boga także i wyrozumieniem. I przypuszczam, że to nie jest przypadek, że na pierwszym miejscu apostoł Paweł wymienia śpiew duchem, po którym następuje śpiew wyrozumieniem. Bowiem śpiew duchu, jak powiedziałem, uwalnia nas, otwiera nas, poszerza nas i jak gdyby zachęca nas do następnego uwielbiania, uwielbiania, śpiewania rozumem. Możemy śpiewać językiem, językami w domu, idąc drogą, na spacerze w lesie, nad morzem. Możemy śpiewać. Nie musimy wówczas pamiętać ani pieśni z wędrowca, ani z pielgrzyma, ani z innych pieśni, ani z innych śpiewników. Możemy się wtedy poddać Duchowi Świętemu, by w ten sposób uwielbiać Boga. Zapyta ktoś, no dobrze, ale czy jest w tym jakiś sens? Czy jest jakieś w tym rzeczywiście uwielbianie Boga, gdy śpiewamy językami? Czy jest w tym jakieś uwielbianie Boga? Proszę zwróćcie uwagę na stwierdzenie Pawłowe w wierszu 17. Powiada Paweł, oczywiście korygując modlitwę językami, aby to nie było w tym chaosu, aby to było uporządkowane, aby nasza modlitwa językami służyła także dla zbudowania zboru, powiada, ty wprawdzie pięknie dziękujesz. Więc okazuje się, że śpiew językami, podobnie jak modlitwa językami, to jest piękne dziękowanie Bogu. To jest piękne uwielbianie Boga. A zatem, kochani, to nie są może na co dzień stosowane praktyki uwielbiania Boga, ale to nie znaczy, że nie ma o nich wzmianki w Piśmie Świętym. A skoro jest o nich wzmianka w Piśmie Świętym, to z całą pewnością nie popełniamy przestępstwa, ani grzechu, ani nie wykraczamy poza ramy Bożego Słowa, jeśli je stosujemy. Jeśli je stosujemy. Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego wykładu, bo ten wykład zawsze rodzi napięcia. Zresztą jak i formy, różne formy uwielbiania Boga zawsze rodzą napięcia. Jeśli dożyjemy do następnej środy, będziemy mówić o ostatnim zagadnieniu związanym z uwielbianiem Boga. Będziemy się zastanawiać mianowicie, dlaczego zdarzają się tak często albo za często przypadki upadku tych, którzy się podejmują prowadzenia uwielbiania, no albo są nawet zaangażowani, nawet nie prowadząc uwielbianie, ale są jakoś w sposób szczególny zaangażowani w to, aby chwalić Boga. Taka jest niestety rzeczywistość. Częściej padają właśnie ci, zdarzają im się jakieś trudne sytuacje tym, którzy angażują się w uwielbianie Boga, prowadzą uwielbianie Boga, niż tym, którzy przyjdą, przestoją i pójdą. A dlaczego tak jest? Mam nadzieję, że Pan nam poprzez swoje słowo pokaże na następnym naszym spotkaniu. A dzisiaj już powstańmy, aby Bogu podziękować. Halleluja. 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 Panie Boże, raz jeszcze Tobie chcemy podziękować za to, że postawiłeś nas w gronie tych zastępów, które wołają święty, święty, święty jest Pan zastępów. Za to, że postawiłeś nas w gronie tych, którzy podnoszą ręce, aby Ciebie uwielbiać. Za to, że postawiłeś nas w gronie tych, od których chwałę chcesz sobie wziąć. Sam powiedziałeś, że szukasz tych, którzy by Ciebie chwalili w duchu i w prawdzie. My chcemy do takich ludzi się zaliczać. My chcemy, Panie, w każdy sposób, tak jak to jest możliwe, w każdy sposób, o którym mówi Twoje Słowo, uwielbiać Ciebie, chwalić Ciebie, Panie, nie chcemy być obojętni wtedy, gdy wszelkie stworzenie Ciebie uwielbia. Wtedy, gdy padający śnieg, jak powiada psalmista, chwali Ciebie. Wtedy, gdy spadający deszcz chwali Ciebie. Panie, my nie chcemy być obojętni, wszak to my, ludzie, doznaliśmy największych łask z Twojej strony. Dlatego, Panie, nie chcemy zatwardzać naszych serc. Chcemy je otworzyć i pozwolić Duchowi Świętemu, aby wzbudzał w nas i przez nas wszelką chwałę dla imienia Twojego. Jeśli nawet, Panie, to czynimy nieumiejętnie, prosimy, wybacz nam, a udoskonalaj nas. Udoskonalaj nas w tych różnych formach, które się Tobie podobają. Udoskonalaj nas w uwielbianiu Ciebie. Panie, aby i nasz zbór zaliczał się do zborów, który chwali Ciebie, którzy chwalą Ciebie. Panie, bo jesteś Bogiem mieszkającym w chwałach swojego ludu. Panie, wdzięczny Ci jestem, że od tego momentu, gdy zaczęliśmy coraz dynamiczniej Ciebie chwalić, słyszymy też coraz wspanialsze świadectwa o uzdrowieniach, o Twojej łasce, bo Ty jesteś Bogiem, który oczekuje na chwałę swojego ludu. Błogosławimy Ciebie za to. Halleluja. Amen.